Święta, święta i po świętach. Wróciliśmy. Abelard, już jesteśmy po Wielkanocy. Jak ci smakowały potrawy żony?
Pyszne, jak zwykle.
Która ci smakowała najbardziej?
Tak, na którą najbardziej czekałem.
I wszystko się udało. Super.
No właśnie, opowiem ci wszystko o tym. Czy ty widzisz, że tutaj mam... A, ja bla bla bla.
Tak, bo zawsze chcesz mnie widzieć? Widzieć?
No, jakoś tak wiesz, po prostu mam energię. Mogę też zrobić parę innych rzeczy z tym. Zobaczymy, czy będziesz mnie wkurzał, czy nie.
W mojej
Dobra,
głowie...
To przeszkadza mocno, czy nie?
W mojej głowie ty to nosisz ze sobą cały czas. Też chcę, żebyś o tym wiedział, że... Ja wiem, że ty teraz powiesz, nie, to po prostu stoi w studio i mi przed chwilą chłopaki dali, ale ja wiem, że ty to nosisz po prostu w plecaku.
Ja poprosiłem.
Jak się źle
o to,
czujesz, bo... to po prostu patrzysz się na mnie i sobie myślisz, co Piotrek by powiedział w tej sytuacji.
No i wtedy też mówię właśnie jakieś takie, tak, to jest w ogóle ładne, jakbym ci miał takiego, ty stary, jaka to byłaby przekmina, jak to jest jednoosobowy podcast. I wszyscy myślą, że to jest w ogóle, ciekawe jest to wahanie, bo to ty i ta twoja wymyślona postać, jak sobie gadacie. Ja mówię, jaka wymyślona postać? Ja sobie zmieniam głosy i jest po prostu Piotrek,
tak, jest...
którego nie ma.
Tak.
A ja sobie wyobrażam, że byłem wszędzie, bo jestem zawsze tylko we Włoszech, więc opowiadam sobie, że byłem tu i tam.
I rzeczywiście zmiana koszulek jest dosyć uciążliwa, ale oprócz tego bardzo łatwe do zrobienia. No. Jest wszystko bardzo proste.
A jak tobie święta minęły?
U mnie było super, stary. Starszaków pokonaliśmy.
Kto w końcu zrobił ten sos tatarski?
Ja zrobiłem, był przepyszny. Jak się spotkamy na żywo, to ci dam do skosztowania i zobaczysz, kurczę, co to znaczy prawdziwy szumowski sos tatarski. Ale...
To jest... No...
Co
chciałem zrobić
powiedzieć?
Grę słów jakąś, ale to nie było dobre. Nieważne, nie.
Coś, co nas łączy, bo w zeszłym tygodniu byliśmy obaj w Anglii.
Tak, byliśmy, no właśnie, jak tam stary, bo mój wyjazd to mój wyjazd, to tam wiesz, ale ty,
co ja to będę opowiadał?
Nie, bo było super, w ogóle było super i bardzo fajnie i tak dalej, ale to ja wiem, że ty, tam, o występach zaraz sobie pogadamy, ale wiadomo o co chodzi.
No.
Gadamy o waszej wyprawie.
Tak jest.
Bo to jest wyprawa przecież, no nie?
No czyli po pierwsze, i to jest najważniejsze zdanie, czyli mur Hadriana, to jest tak naprawdę wał Hadriana. Bo to jest jeden wielki wał, tego muru praktycznie w ogóle nie ma. Dlatego to jest nazwane wałem, bo rzeczywiście ten mur raz na jakiś czas się pojawia. A dla szerszego kontekstu, jeszcze wprowadzając widzów, którzy nie mają pojęcia, o czym rozmawiamy, to, że wał Hadriana to jest mur stworzony przez Rzymian bodajże w IV albo V wieku, który w jakimś stopniu oddziela Anglię od Szkocji i idzie przez cały ląd od zachodu po wschód, czyli jakby może zobaczyć morze z dwóch stron i to ma około 120 mil długości.
A czemu on powstał?
No z tego samego powodu, co mury zawsze powstają, żeby się odgrodzić.
Żeby Meksykanie nie weszli do Szkocji czy do Anglii.
Dokładnie tak. No. Dokładnie ci Meksykanie. Mur chiński to samo, nie? To zdajesz sobie z tego sprawę.
Ja wiem. Tak. To jest stary, tym tłumaczył Trump. Przecież wszyscy budują mury od zawsze.
Tak.
Żeby Meksykanie...
ja chcę też, żebyście wiedzieli, Abelard jest otoczony murem, bo dookoła są Meksykanie. To dlatego jest cegła.
No zobaczcie, cegły, tak. Ale ty też widzę, kawałek już masz.
Tak.
No. A prześcieradło nie wiem, czy ci pomoże, bo to Meksykanie zrobi i koniec, i już jest.
Aj, znowu dałem się oszukać.
No dobra, ale czyli co, powstał ten mur, a wysoki to jest?
No czyli chyba w takim oryginalnym, jak to jakby powstawało, no to były fragmenty tego muru, które, no nie wiem, wydawało się, że mogły być kilkumetrowe, na zasadzie 8 metrów czy coś w tym stylu, ale w tym momencie to jest bardziej... pozostałości po tym murze. Są fragmenty, że rzeczywiście widzisz, jak to biegło i jest, wiesz, dolina i trochę w górę i ten mur tak się ciągnie i jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz mur na górkach takich, że to ma fajny, wiesz, możesz super sobie zdjęcie przy tym zrobić, no ale tak obiektywnie, jak tak idziesz, to stary, wiele razy mieliśmy takie, czy to jest ten mur? A nie, to jest po prostu żywopłot sąsiada.
rozumiem. Więc ten. Czyli wyszliście na piechotę?
My zrobiliśmy całość na piechotę. W sensie mówię całość, my, żeby nie przekłamać tego, to wystartowaliśmy, bo to jest od Newcastle do prawie Carlisle, czyli to są te dwa duże miasta na wschodzie i zachodzie odpowiednio i nie przeszliśmy jakby całego Newcastle, czyli zaczęliśmy od zachodu Newcastle i doszliśmy na zachód Anglii.
Ile dziennie robiliście?
30 km dziennie. 30 kilometrów.
Kawał drogi.
Kawał drogi i kurczę, powiem ci, po pierwsze, to jaką pogodę trafiliśmy, to jest absolutnie niesamowite. Myślę, że my trafiliśmy na pogodę, że było 2 tygodnie, 15 stopni, słoneczko. Myślę, że Anglicy nigdy nie mieli takiej pogody. Że to może od momentu, kiedy powstał wał Hadriana, nie było takiego okienka 14-dniowego, gdzie było po prostu przepięknie, magicznie.
Ja się boję, że to idzie w taką stronę, że teraz co roku będzie taka pogoda. To nie jest, że miałeś okienko, tylko ktoś otworzył to okno i już tam wsadził kłody i tam się już nic nie wydarzy.
W końcu, stary, ja dlatego śmiecę cały czas. W końcu się udało, stary. Ja mówię, nie segreguję nic. Jak moi sąsiedzi segregują, ja im przecinam te siatki i mam takie, ludzie, ja chcę wał Hadriana w dobrej pogodzie zwiedzić.
Dokładnie. No dobrze, rozumiem. Czyli i szliście normalnie sobie, a tam teraz tak, tam można inaczej, to jest jakaś taka trasa, szlak, czy to jest tak, że musisz się przemykać przez jakieś podwórka, jakieś tam przejść przez jakieś rzeki?
Zaskakujące dobre pytanie, no bo jest ten szlak, ale ten szlak...
Poczekaj, słucham? Dlaczego?
Jestem zszokowany, że zadałeś dobre pytanie.
Właśnie to tak zabrzmiało.
Nie.
Co za dziad.
Nie, no bo ja nie do końca się spodziewałem, bo ja wyobrażałem sobie, że to będzie mimo wszystko taki szlak... No nie wiem, tak jak jest w parkach narodowych, nie? Że jest jakiś taki wyznaczony i że się idzie pewną drogą, ale tu jest bardziej motyw, jest on ładnie oznaczony, no ale czasem na przykład przechodzisz przez czyjąś farmę, nie? I po prostu szlak biegnie przez ewidentnie czyjąś prywatną posesję. Więc jakby ilość owiec, które widzieliśmy, albo obok krów, które po prostu się pasły i ty idziesz obok krowy, która się pasie, albo koło jakiegoś konia, który sobie biega, nie? I takie masz, to chyba... Nie wiem, czy idziemy właściwą drogą, ale nie, tak, to jest to. I po prostu sobie otwierasz...
A była sytuacja, że ktoś tam cię wyhaczył i powiedział, ej, ale to nie wolno wchodzić, bo to jest prywatna posiadłość?
Raz się trochę pogubiliśmy, w sensie, że nie zauważyliśmy jednego znaku, który tam prowadził na prawo i poszliśmy w lewo, bo tak nam się wydawało. I doszliśmy do końca farmy, gdzie był zamknięty płot. I na szczęście farmer też akurat był tam i powiedział, że nie, to tam tędy się idzie. I był bardzo uprzejmy, był bardzo miły i było to bardzo takie, nie, no czasem to się zdarza i nie ma z tym problemu.
A spotykaliście kogoś, kto też sobie tam chciał chodzić i wiesz, szukał, nie wiem, tych pozostałości, chciał pokonać tę trasę?
Raz na jakiś czas kogoś spotykaliśmy, ale głównie to była nasza solowa przygoda. W sensie to nie jest tak, że nikogo na trasie, ale myślę, że dziennie może powiedzieliśmy hello do 10-15 osób, nie? Więc na przestrzeni 30 kilometrów to jest dosyć mało. Coś, co też trzeba sobie zwizualizować, po prostu ten kontekst nabudować, to że raz na, ja bym powiedział, 2-3 godziny jest pub. Bo przechodzisz koło jakiejś miejscowości, która ma na przykład 10 domków, kościół i pub. I raz na 2-3 godziny sobie po prostu siadaliśmy na piwko w sielankowej atmosferze, albo na przykład był, to jest super wspomnienie, że dochodzimy do właśnie do browarni, nie? Gdzie trochę masz takie, co, wiesz, jest zaznaczone na mapie Google'a, no ale ewidentnie to nie jest to, to jest po prostu czyjś dom. Nie? No i uznaliśmy, że no coś się tam przedawniło czy coś. No idąc dalej, się spytaliśmy, czy może ten browar jest gdzieś tutaj i typ nam mówi, nie, to jest tam. On mówi, nie, no tam jest czyjś dom. On mówi, no, to po prostu zapukajcie i poproście go o piwo.
Co ty gadasz? Tak. Ale czad.
I wróciliśmy i wyszła pani i powiedziała, że tak, że ona tutaj waży swoje piwa i dała nam swoje 3 takie po prostu najbardziej lokalne piwa, jakie tylko możesz mieć z taką etykietą praktycznie przyklejaną ręcznie i sobie usiedliśmy w jej ogródku i po prostu wypiliśmy 3 piwka i chipsy, salt and vinegar, bo to jest oczywiście jedyny dozwolony smak w Anglii. Notabene najlepszy smak chipsów, salt and vinegar, jadłeś?
Jadłem i sklep.
Sklep.
Chociaż ja najbardziej lubię takie słone z pieprzem, to uwielbiam.
Słone z pieprzem, też ciekawy smak.
No, salt and pepper.
A, sorry. Salt and pepper, no oczywiście, że tak. No.
To dość popularny, ale tak, uwielbiam sobie. No, to takie, tylko też nie za dużo i czasami są takie bardzo ostre, tym octem takie jadą.
Tak.
To zależy chyba od firmy, ale takie lokalne, jakieś robione gdzieś tam przez małych tych chipsowników, to nie jadą.
Tak czy inaczej, nasz mniej więcej taki standardowy dzień wyglądał tak, że właśnie szliśmy te 3 godziny, zatrzymywaliśmy się w pubie na jednym piwku, później szliśmy kolejne 3 godziny, zatrzymywaliśmy się na kolejne piwko, które akurat tym razem obejmowało, wiesz, 2-3 piwka, Później się trochę za bardzo zasiadowaliśmy i musieliśmy iść trochę, więcej niż myśleliśmy, że będziemy musieli iść, bo wszystko robiliśmy, to też wskazówka dla tych, którzy chcą to zrobić, to my trasę zaznaczyliśmy na Google Mapsach, nie? Czyli jakby zaznaczaliśmy sobie, załóżmy, z jednego miasta do drugiego. No i droga, załóżmy, zajmuje 5 godzin. No i masz takie, no to super, to 5 godzin dzisiaj będziemy szli. Tylko zapomnieliśmy, że to jest droga, która prowadzi przez drogę, a nie przez szlak. Że szlak, wiesz, jest kręty i nie zajmuje 5 godzin, tylko 8. Więc ty nagle w 7 godzinie masz takie, ty chłopaki, my już mamy 3 godziny przed sobą. Więc musimy się trochę pośpieszyć. I miałem tego nie mówić, zawarliśmy pakt z chłopakami, ale ja go nie przybiłem, że zdarzyło nam...
Nie wierzę.
No co?
I to nie, że nie mówić po prostu kumplom, tylko od razu w podcaście, no ale do spoko,
no,
dodaję.
Ja, słuchaj, bo oni mieli takie, nie no, przeszliśmy całość. Ja mam takie, absolutnie przeszliśmy całość. Tylko na przykład raz się zasiedliśmy w jakimś pubie i się trochę za bardzo nabzdryngoliliśmy. No i żeby dojść do naszego noclegu było kolejne 1,5 godziny, a już tego dnia zrobiliśmy 8. Ja miałem takie, no to chłopaki, łapiemy stopa, nie? I po prostu wyszliśmy na ulicę i ostatnie 1,5 godziny pokonaliśmy stopem, który od razu przyjechał i byli bardzo uśmiechnięci ludzie i wiesz, cała atmosfera i takiej po prostu tej wsi angielskiej jest super. I to jest coś, to jest taki trochę element Anglii, który ja nie znałem, nie? Bo zawsze jak przyjeżdżamy na występy, no to robisz Londyn, Liverpool, Manchester i trochę widzisz miasta, ale w zasadzie jesteś zmęczony po locie i po występie wracasz do hotelu, a tutaj mieliśmy tą taką, nie chcę powiedzieć prawdziwą, bo co nie jest prawdziwe, ale tą taką prawdziwą Anglię. Nie, w sensie...
tak, rozumiem. No.
Ten, no.
A to, czyli jak wyglądał wasz ten tydzień? Bo to grałeś weekendy i miałeś ten tydzień na przejście, czy jak to było?
No my zrobiliśmy, ja przyleciałem do Anglii w środę, zrobiliśmy występ w Londynie. Później w czwartek był mecz Chelsea, poszliśmy na Chelsea-Tottenham, gdzie Chelsea wygrała 1-0, super było, cały dzień chodziliśmy po Londynie, poszliśmy do tego sklepu z zabawkami, każesz ten sklep z zabawkami w Anglii, ten Hamleys chyba się nazywa?
Tak, wiem, który, tak.
To ma 5 pięter i kiedyś Michael Jackson tam pojechał kupować zabawki i po prostu zamknęli sklep tylko dla niego. Nie wiem, czy znasz tą anegdotę, gdzie sobie chodzisz po tym...
Nie, ale... No widzisz, czyli na chwilę go chociaż zamknęli. Gdzieś tam wyszło, tak. Wyszło, prawda.
Ale w sklepie z zabawkami, dobrze, no. Więc też nie najlepiej.
No tak, to był łagodny wyrok.
Tak, no.
Na chwilę i w sklepie z zabawkami.
To w zasadzie go skusiło, żeby później.
On wtedy nawet nie miał grubych planów, tak, ale to... tak. No dobra, ale poczekaj, czyli co, byliście tam wtedy w piątek, tak? I kiedy mieliście grania?
Czyli mamy grania w środę, w czwartek mecz, później piątek, sobota, niedziela granie i później przechodzimy wał od poniedziałku do piątku i później piątek, sobota, niedziela kolejne grania. I mieliśmy ten drugi weekend, zrobiliśmy Newcastle oraz Edynburg i Glasgow. Które...
A, super, no.
Edynburg w ogóle najładniejsze miasto na wyspach. To jest kurde przepiękne. Tak. Tam chodzisz i ja się po prostu czułem jak detektyw, który rozwiązuje jakąś sprawę.
I to jeszcze w jakimś takim, wiesz, XIX-XVIII wieku i jeszcze do tego, a tu nagle rycerz z XIII wieku i jeszcze jakiś Harry Potter biegnie.
Dokładnie. Gdzieś. I ja się czułem stary, jakbym był dzień przed emeryturą. Że to jest moja ostatnia sprawa do rozwiązania.
Tak, no.
Więc jest naprawdę magiczne to miasto. I też coś, co zwróciłem uwagę, nie wiem, czy ty miałeś z tym do czynienia, ale poszliście sobie do pubu raz albo drugi podczas waszego pobytu?
Gdzie? Do pubu?
No.
Nie wiem. Wiesz co, nie, gdzieś trafiliśmy w jakieś takie miejsce. Nie, to nie był pub.
No, my staraliśmy się chodzić do pubów i puby w Edynburgu. I trochę graficznie to opowiem, ale po prostu opiszę, co się działo, nie? Czyli chcieliśmy, Kubuś chciał pójść na karaoke, nie? I znalazł sobie jakieś karaoke, do którego się przygotowywał 2 tygodnie na tym wale, ćwiczył głos, żeby zaśpiewać piosenkę w Edynburgu. I stary, wchodzimy do jakiegoś lokalu, gdzie pod drzwiami mam takie, może nie do tego, bo po prostu pod drzwiami jest takich, no, dwóch, bym powiedział, 70-letnich żuli, takich bezzębnych i takie masz trochę poczucie, że to chyba nie jest to miejsce, które szukamy, ale on jest tak zajarany. Nie, to jest na 100% tutaj zaśpiewamy tą piosenkę i stary, wchodzimy do środka i jest taki pub, gdzie widzisz, że ci ludzie no już od 50 lat chodzą do tego samego pubu. W sensie, że jest średnia wieku 75 lat i teraz znowu, no zabrzmi to wulgarnie to, co teraz powiem, ale po prostu opisuję fakty. Wchodzimy do środka, jest jeden 70-letni dziadek, który jakoś siedzi na kolanach 50-letniej kobiety i chyba ją palcuje. jest inny dziadek, który jakoś tak agresywnie się liże z jakąś inną babcią. Stary, no jest po prostu, my tam wchodzimy i jest jakiś po prostu hardcore, to tyle seksu w powietrzu tam wisi. Taka geriatria, która po prostu, wiesz, dwa piwka, a przy okazji jeszcze jeden dziadek, który po prostu patrzy się w ścianę chyba. Jakby, i chyba czeka na swoją kolej. I tak widzisz, że jakby ilość narkotyków, ile ci ludzie wzięli podczas swojego życia, żeby znaleźć się w tym pubie, no to są kosmiczne ilości. Tam po prostu to widzisz, jak te wszystkie takie przepalone styki, ale jednocześnie jest to przepiękne, bo kurde, wychodzą raz na jakiś czas i śpiewają karaoke i wchodzimy my, czyli wiesz, młodzi, prężni, i Kubuś stary wchodzi na mikrofon i stary, wszyscy trochę mają go w dupie i dalej zaczynają się ze sobą lizać. Więc... Było to magiczne przeżycie i coś, co sobie pomyślałem, że jak ja będę w tym wieku, to jest fajne miejsce, żeby zamieszkać. W sensie.
A jaka to była miejscowość?
To było w Edynburgu.
W Edynburgu, dobra. Tak. No, to muszę to odwiedzić kiedyś, to miejsce, bo to po prostu...
Karaoke w sobotę wieczór. W sobotę piękne. To było. No i co? No i super, no ja nie ukrywam, że ta Anglia na mnie zrobiła duże wrażenie tym razem. Zresztą to jest to samo, co ja zawsze, kiedyś miałem ten motyw w Radomiu, nie? Że pamiętam, jak pojechałem do Radomia, stary, zimą, nie, poczekaj, pierw pojechałem latem, nie? Pojechałem latem do Radomia, świeciło słońce i miałem takie, ja zupełnie nie rozumiem, o co ludziom chodzi z tym Radomiem. W sensie to jest przepięknie, jest tyle zieleni, ludzie uśmiechnięci, wszyscy przesadzają, wiesz, że się uczepili na Radom. I później pojechałem do Radomia zimą i miałem takie, o nie, to jest dokładnie to. Więc ja teraz miałem pierwszy raz, że doświadczałem tą Anglię w słońcu. I mhm. Rzeczywiście to totalnie zmieniło moją perspektywę.
Boże, ale to fajna ta wyprawa, ciekawe to jest, kurczę. Po pierwsze, codziennie, rozumiem, że idziesz sobie raz 30 kilometrów i na drugi dzień się budzisz i masz, wow, ale było, ale masz pierwsze myśl, jeszcze dzisiaj 30 kilometrów
Na pewno są kryzysy, ale to coś, co ja na przykład, to też jest historia do opowiedzenia, czyli wiesz, jak pierwszy raz wyszliśmy na szlak, no to wszyscy są podekscytowani, no kurde, wiesz, tak jak mówię, piękna pogoda, ile zieleni, zobacz, owce są, patrz, tam krowa jest, czy ja widziałem węża, i później, wiesz, widzimy piękne drzewo, takie po prostu wyrastające samotnie na polanie, nie, i ja mam takie, no muszę się wspiąć na to drzewo, nie, w sensie nie wiem, czy po prostu zacząłem sobie, kiedy ja się ostatnio spinałem na drzewo, przecież to jest tak super, i stary, chwyciłem się tej pierwszej gałęzi i stary, od razu poczułem takie pstryk w karku, krąg mi wypadł i mam taki, to jest 10. minuta. Jest 10. minuta i ja, stary, już wiem, że się nie będę mógł odwrócić. Nie? I stary, pierwsze 2 dni na wale, stary, jak szedłem z przodu i chłopaki coś mówili, to ja po prostu musiałem w pełni całym tułowiem się odwrócić. Co mówicie, panowie? Wszystko dobrze?
No widzisz, a ja już jestem 10 lat później, czyli ja generalnie jak zobaczę szlak, to mnie coś boli już i tak dalej. Ja nie muszę łapać za drzewo. Ja wiem, jak widzę drzewo, to ja się czuję, jakbym spadł do niego po prostu. Jest, ale tak, to piękne w ogóle. Piękne, kurczę.
Więc każdy miał jakiś swój kryzys, nie? Że wiesz, w którymś momencie komuś się odcisk zrobił, albo ktoś, wiesz, ramiona bolały od plecaka i cokolwiek, ale no to jest też gdzieś naturalna część tych wszystkich przygód, nie? W sensie, że jak masz do przejścia 100 kilometry, to chyba też chodzi o to, żeby w którymś momencie było ciężko i czasem sobie, wiesz, musisz sobie poradzić z pewnym elementem i to zawsze będzie coś. Ale...
A gdzie spaliście?
Właśnie w takich pubach, albo w takich przydrożnych hotelach, albo...
A to było wcześniej załatwione, czy
tak.
To było, czy mieliście... Aha,
tak, dobra. No ja to wcześniej zabukowałem i znowu nasz fart polegał na tym, że chyba ten sezon na robienie tego wału zaczyna się jakoś w maju, a my to robiliśmy w kwietniu i po prostu mieliśmy tak wspaniałą pogodę, że te wszystkie lokale były w miarę jeszcze puste, nie było dużo osób na szlaku, a pogoda była idealna, nie? Więc super nam się poszczęściło z noclegami. Czy jest jeszcze jakaś historia, którą mogę ci opowiedzieć z tego wału?
A macie jakieś zdjęcie z murem? Albo największym, albo najbardziej takim najpiękniejszym kawałkiem tego muru, albo coś?
Na pewno.
Czy ten mur jest tylko pretekstem zupełnym takim? Znaczy, no bo to jest ciągle pretekst do takiej pięknej wyprawy, ale czy to było, wiesz, coś takiego... Że jednak zobaczyliście na przykład, nie wiem, może jest kawałek gdzieś jakiejś bramy, albo jakiejś warowni, albo czegoś takiego.
Powiem ci tak, ale trochę kłamie. Był jeden moment, że sobie powiedzieliśmy, tu jest fajne zdjęcie, ale tak naprawdę ten mur nie był istotny w tym wszystkim.
Jasne, jasne. Znaczy domyślam się, że nie był istotny, ale zastanawiałem się, czy jest jakiś fragment, który nagle robisz sobie, o no kurde, sztos, to wygląda dobrze.
Szczerze,
jak z Gry o Tron.
Owce zrobiły na nas dużo większe wrażenie. Za każdym razem, jak widzieliśmy stado owiec, to mieliśmy takie, kurde, to jest to.
A może to, czy to nie byłby pomysł na, wiesz, na tamtych ludzi, którzy są za murem, owce, po prostu wypuszczasz owce, one stoją ciasno, raczej nie przejdziesz tak łatwo. No, no. Po co stawiać mur, no nie?
Senior,
dobrze, ten... dobrze wypasać...
Senior.
Na maksa. Tak. No ciekawe, no sporo, fajnie.
A powiedz mi, jak już rozpakowujemy ten temat, to, bo teraz opowiedzieliśmy o wszystkim oprócz występach, nie? A jak ci się grało w Anglii?
To zanim grało, to jeszcze tylko ci powiem, że my byliśmy, bardzo krótko mieliśmy opcję, to znaczy my przejechaliśmy w czwartek w nocy spanie, bo to jeszcze jest przesunięcie te godziny, więc jesteśmy zrąbani i tak dalej. I mieliśmy dzień w Manchesterze takiego sobie łażenia. No do tego tam popołudnia, bo my graliśmy już w piątek, sobotę i niedzielę, nie? Mhm. I w piątek mieliśmy Manchester. No drugi dzień był w Cambridge, więc właściwie pobudka, transport, wiesz, mała chwila na przejście przez Cambridge. Tak. Też ta pogoda była super, więc to super. I to był taki dzień bardziej w busie, a potem na drugi dzień do Londynu. No nie, tego samego dnia po występie jeszcze do Londynu śmignęliśmy, żeby już tam być. I mieliśmy taki dzień w Londynie, tam powiedzmy tej 16, bo mieliśmy też granie wcześniej.
Tak.
Więc te parę godzin w Londynie. No i poszliśmy sobie, mieliśmy hotel niedaleko Muzeum tej historii naturalnej.
O, to fajne muzeum.
Ale niestety tam nie było już biletów na godzinę taką, na którą byśmy mogli być. Ale jest obok Muzeum Nauki też. Mhm. No i to też jest solidne muzeum, bo gdy się okazuje, że te muzea oni mają naprawdę takie, wiesz, i potężne przestrzenie i fajnie zrobione, pokazane, wiesz, tam stare samoloty, tak. Ilość samolotów poustawianych, podwieszonych, masz im Spitfire i Messerschmitty i takie super pierwsze te konstrukcje i jakiś taki chyba pionowego startu, jakiś taki odrzutowiec, no w ogóle takie, no i balon jakiś, i medycyna, i co, wiesz, no mnóstwo tego, bo to jest ileś pięter. Kurczę, to takie rzeczy, że dlatego jak zobaczyłem, że, bo kumpel tam właśnie nam polecił, mówi, że jak już nie ma biletów do tego, i to, że w ogóle też w porze, bo tam możesz wejść za darmo i jak chcesz, to możesz zrobić taką...
Wpłatę na koniec.
Co się stało? Tak. Co tam, to ci się pojawił taki...
Nie.
Okej, okay, ale to było... Nie. Na moim ekranie się pojawił taki bąbelek, że pokazuje okej, okay, nie wiem o co chodzi. Co? Dobra, co? Ciągle nie rozumiem, bo to są już nowoczesne technologie, ale tam był taki, albo widziałem anioła, nieważne, chodzi o to. No i wiesz, i to muzeum takie robiące wrażenie, a potem się dowiedziałem, że to Muzeum Historii Naturalnej jest trzeba było 4 razy większe jeszcze, a i tak spędziliśmy tam parę godzin, więc no już się nastawiliśmy, że jak będziemy następnym razem, to musimy wiedzieć wcześniej, żeby sobie pójść zobaczyć szkielet dinozaura.
No, na maksa. Ja myślę, że taki Londyn, w sensie, gdybyś miał odwiedzić wszystkie muzea w Londynie albo po prostu zrobić taki szlak, to możesz tam tygodnie spędzić i dalej nie odkryć wszystkiego. Nie? Tego...
No w ogóle stary, my byliśmy pod teatrem, w którym grali tylko... czy tam grali Harry'ego Pottera i była cała scenografia zrobiona pod to, a dowiedziałem się też, że jest jakiś spektakl chyba o Abbie, czy Abba, tam, czy no, jakiś tam coś z Abbą, gdzie zbudowano właściwie wszystko pod nich i są hologramy ich.
Oh, wow.
I właściwie to jest jedyny spektakl, który tam grają. Masz wszystko zbudowane pod to, bo to jest taka technologia i tak dalej. I masz, sobie myślisz, Jezu, masz zbudowany prawie teatr pod jeden spektakl.
I to jeszcze...
I masz cały czas pełno ludzi. To jest na ileś miesięcy zabukowane, wiesz, i...
Niesamowite.
Wiesz, no cały świat tam przyjeżdża, nie? To są takie ilości, że musisz sobie...
pieniędzy inwestujesz i taką jakby rzecz robisz dla AB. Jezu. Jeżeli ABBA, flep czy sklep, to jest mocny flep. Nie,
tak?
Nie znoszę ABBY. Nie.
Ale co ci, no, z jakiego
no ty prosty,
co ci zrobili, ci ten, biedni Szwedzi?
W sensie, że to jest ten rodzaj muzyki, który po prostu mam takie przełącz. Nie jestem w stanie ABBY słuchać. W sensie nie. ABBA jest dla mnie taką, Jezu, kwintesencją muzyki, którą mam takie, proszę przełącz.
Fajnie, bo ja w ogóle, znaczy ja, nie, to jest ciekawe, bo nie umiem nawet tak stwierdzić. Nie wiem, czy nawet jakąś mam taką muzykę, którą musiałbym nagle przełączyć po prostu. Chyba...
No,
raczej mam, że...
no na pewno
no, nie
masz.
Wiem, czekaj, kurczę. No może jakiś taki hardkorowy metal, że ja nic nie rozumiem. To jest czasami takie szybkie i mocne, że po prostu drażni mi głowę. W sensie, może musiałby tam być i być w tłumie i się wkurzać i skakać, to wtedy tak. Ale jak jestem gdzieś obok i to jest takie bardzo głośne i szybkie, to pewnie to by mnie tak trochę wybijało.
To jest moja Abba. Ja pamiętam, jak kiedyś z Rejentem polecieliśmy do Szwecji, żeby nagrywać jakiś taki odcinek podróżniczy. On nigdy nie doszedł do emisji, nie? Ale tam jest oczywiście w Szwecji Muzeum Abby w Sztokholmie. Nie? I mam takie, no, dobra, nie, pójdziemy do Muzeum Abby w Sztokholmie i wejściówki kosztują, stary, nie wiem, 60 euro. I miałem takie, no ni chuja. Wiem, że kręcimy tutaj program i mamy to jakby prezentować i że teoretycznie, ale mam takie, nie zapłacę 60 euro. Nagryliśmy wszystko pod Muzeum Abby, bo ja się po prostu sprzeciwiłem tej cenie. I nie interesuje mnie. Myślę, że gdyby było za 5 euro, to bym nie chciał tam wchodzić, ale jeszcze 60 to już w ogóle miałem wrażenie, że to jest po prostu pułapka.
To fajnie, to ciekawe. Ale sama idea tego, że budują spektakl,
to
jest to spektakl właściwie jeden teatr i to działa, cały czas jest to grane, no to tak, to mnie rozwaliło trochę. Że ten rynek nie jest tak, jak my gramy, że mamy, no powiedzmy, jesteśmy na rynku polskim, tylko to jest nawet nie tylko europejski, ale i światowy, wiesz, że to jest wszystko... No tak, tak, to jest, no, jest duża siła, nie?
Jest na pewno.
No i w ogóle, jak widzisz, jakby stary, jest taki sklep, nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest taki sklep z gadżetami i to są mnóstwo różnych takich figurek, postaci różnych z seriali, z filmów, komiksów, całe piętro komiksów, stary, ja nie wiedziałem, że jest tyle komiksów. Nie wiedziałem, wiesz, i widzisz ileśnaście figurek różnych Godzilli. Tak. Masz takie, co tu, wiesz, ja wszedłem i no, nie postawię sobie, nie mam gdzie, co z tym zrobić, ale idea tego, że masz tych wszystkich bohaterów, no masz Rickiego z Rick and Morty, mhm, gdzie jak go wciśniesz, to on coś tam gada, wiesz, to są takie, jakbym był dzieckiem, to bym tam chyba dostał zawału.
Ale ja
nie?
Ci powiem, nawet jako dorosły, te sklepy angielskie,
no tak,
w sensie
tak,
te takie właśnie, my weszliśmy do kilku sklepów tak po prostu z ulicy, że nagle jest sklep, który sprzedaje laski. I masz takie, wiesz, laski wygrawerowane, gdzie na końcu jest jakiś niedźwiedź albo jakiś orzeł i tak dalej. I widzisz, że to jest prowadzone, w sensie, no czujesz, że ten sklep tam jest już od 100 lat. I po prostu są jakieś drewniane laski i to tyle, nie? No super, no wiesz, ja chciałem jedną kupić, 500 funtów. Miałem takie, no następnym razem, nie? W sensie, no trochę, aż tak bardzo nie potrzebuję laski, nie? Ale później idziesz dalej, masz sklep z kapeluszami, nie? Albo nie wiem, czy...
No to w Manchesterze była taka, nawet nie wiem, czy dzielnica, ale ulica, na której były 3-4 sklepy z takimi gadżetami, że tu planszówki,
ta,
tu właśnie komiksy, tutaj postaci, tutaj coś. Myślisz sobie, jakby ta dzielnica, jakby tą dzielnicę zdmuchnął wiatr, to by nikt nic nie stracił. Ciągle mógłbyś żyć. Mógłbyś dalej żyć i funkcjonować na spokojnie. Ale z drugiej strony, że masz miejsce, że masz 3-4 miejsca, takie 5, w których wchodzisz i stary, masz tylko czystą rozrywkę, taką, tak, wiesz, te małe elementy, to jest dla mnie w ogóle
takie miejsce, gdzie właśnie, że bucha od niego historią, że po prostu widzisz te ściany i masz takie, że to jakby, ja chcę zostawić tu pieniądze, ale nic nie chcę brać. W sensie, ja stary pamiętam...
I to jak... jest właśnie Muzeum Abby, człowieku. No.
Przeklęta Abba. Pamiętam jak w Reykjaviku, stary, gdzie z chałupką byłem w Reykjaviku może 4 lata temu, to w centrum Reykjaviku na Islandii jest sklep, który sprzedaje, już nie wiem czy dalej, ale 4 lata temu, VHS. Stary, był sklep, ja miałem takie, to jest absolutnie, kto w ogóle ma VHS? I pamiętam, że zadałem pytanie sklepikarzowi, w sensie, czy ktoś dalej w ogóle... Jakby dalej mam, wiesz, odtwarzasz do VHS-ów, co, jak to robię? A on mówi, nie rozumiem pytania. Naprawdę to jest, okej. Okay.
A może on się nie załapał na tę zmianę? Jest, a poza tym możliwe, że te VHS oglądają te dziadki, co się lubią lizać w Edynburgu.
No i wiesz, teraz są, jest taka do stara,
jest taki stary old school, nie znasz dziadków z Reykjaviku, co tam się dzieje, no nie? W porze. A jak pytasz o występy? Wiesz co, no w porze, bardzo w porze. Mieliśmy całkiem fajne miejsca, w których występowaliśmy. Aż nawet w Londynie się zdziwiłem, bo to był taki teatr. ta dzielnica nie sugerowała, że w środku jest taki teatr. I ten teatr był naprawdę taki... Zresztą w ogóle, stary, to jeszcze jedna rzecz. Byliśmy w centrum Londynu tam sobie pochodzić, popatrzeć, a potem nagle widzisz, jak daleko grasz, że jest 40 minut, trzeba tam... Jezu. I stary, to jak oni mają pokombinowany system transportowy, transportu publicznego, jak tu nagle przechodzisz, wchodzisz, tak, tu, cyk, pyk, przejeżdżasz, dojeżdżasz tu, nagle potem jechaliśmy z dwiema czy trzema liniami metra, potem jeszcze, stary, tą taką naziemną, normalnym takim pociągiem i to, stary, wszystko naprawdę wychodzisz, przechodzisz, schodzisz, wychodzisz, jesteś. Wow.
Ale dużo musisz wyjść, zejść, podejść, zorientować się, którą linią i ja, wiesz, ogólnie myślę, że jestem całkiem dobry w używaniu transportu publicznego za granicą, to te londyńskie metro potrafi zgubić. W sensie, że jak nie wiesz i musisz się z tym wszystkim połapać, oczywiście dasz radę, są mapki, ludzie ci pomogą, ale no jest to, kurde, mosiężny system. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje.
To, znaczy on jest chyba też po prostu potężny, nie? On jest właśnie tak duży i intensywny, że i też tam się dużo szybko dzieje, więc mam wrażenie, że te przejścia są takie, no nie da się chyba, bo jest ich, a poza tym to jest bardzo stare też, tak, bo oni to chyba od lat mają to metro.
Ale znasz tą statystykę, że ktoś mi to powiedział, że średnia prędkość poruszania się w Londynie nie zmieniła się od 200 lat?
Nie.
Tak, no. Że średnia prędkość poruszania się, jak jeszcze dorożki były i dorożki jeździły z prędkością 20 km na godzinę, chyba, coś takiego, no to że przeciętna prędkość poruszania się na przykład samochodem w Londynie to jest 20 km na godzinę. W sensie średnia prędkość poruszania w Londynie nie zmieniła się od setek lat, po prostu jest tego więcej, ale to jest cały czas po prostu korki i wiesz.
No ale też jest dużo samochodów,
no nie,
dużo
no, znacznie
więcej,
dużo więcej, no tak. Więc tu jest gwóźdź tej ciekawostki.
Kiedyś były te dwie dorożki, tak, i tak sobie powolutku jechały, cześć, i się spotkali za dwa dni znowu, a teraz masz tego tak dużo, a i tak to się cały czas przesuwa, gdzieś rusza, no, mimo wszystko, nie? Chociaż tak, jak wracaliśmy, pamiętam, z tego występu już tak do hotelu, a mieliśmy go też po jeszcze innej stronie Londynu, bo tam mieliśmy możliwość szybszego dojechania do Heathrow potem, bo mieliśmy następnego dnia występ w Warszawie, to było ciekawe, że właśnie ten kumpel nam opowiadał, że no tutaj nocami jak jedziesz, to czasami może być korek.
Tak, no.
Co tu się dzieje? Co to jest za miasto? Nie? Stary, ale tak, jest tam wszystko.
Na pewno wiele razy to opowiadałem, więc zawetuj, jeżeli to już jest zbyt wiele razy powiedziane, że jak moi rodzice mieszkali w Dżakarcie, to korki w Indonezji, Dżakarta, stolica Indonezji, to są takie, że po prostu czasem dosłownie nie jesteś w stanie dojechać z punktu A do B. I wiesz, odbywały się często jakieś tam, nie wiem, imprezy dyplomatyczne i tak dalej i absolutnie normalną wymówką było: nie mogę przyjechać, bo są korki. I nie ma różnicy, o której godzinie wyjedziesz, po prostu nie dam rady przyjechać, bo są korki. Tak?
Nie, to jest niemożliwe, no ja.
No tak, no bo jeżeli ty mieszkasz w tym punkcie, a ja w tym, w sensie od A do B, no to jeżeli albo będę u ciebie 4 godziny wcześniej, albo 4 godziny za późno. W sensie, bo inaczej będę po prostu stał i nie damy rady się umówić, są korki. Nie? Więc Londyn zresztą ma, kurde, wiesz, no, jak na przykład ja miałem kumpla, który mieszka w Londynie i się zapytałem, o, będę w Londynie. Ma, no dobra, no ale gdzie? Ja mówię,
no,
stary, spotkajmy się w Londynie. Nie, no stary, ja jestem na północy, jeżeli ty jesteś na południu, to jest tak, jak gdybyś mi powiedział, stary, jestem w Warszawie, no a ja w Łodzi. Więc jakby nie jesteśmy w tym samym mieście.
Tak. Ten twój wał Hadriana można byłoby przejść, a w tym czasie tak, ja przejeżdżałem na miejsce występu.
Tak, dokładnie. A stary, a jeżeli ci rzucę taką tezę, w sensie ja występując w Anglii, miałem poczucie, że się cofnąłem w czasie. W sensie, że występy w Anglii, ja wiesz, no teraz w Polsce robię bardziej teatry i centra kultury, a w Anglii miałem bardziej takie kluby komediowe, a bardziej wręcz takie sale przykościelne, puby. Jakieś takie raz w kościele występowałem, raz na jakiejś takiej sali dziwnej, wiesz, co chyba było ratuszem czy coś. Że miałem poczucie, że jakby cofnąłem się do występów sprzed 10 lat. W sensie, że pod każdym względem, że jakby ta widownia po prostu... No poczekaj, zanim ja powiem swoje, jak oceniasz Polonię i angielską widownię? Czy... Gdybym cię zamknął w sali i bym ci nie powiedział, czy jesteś w Polsce, czy nie, to byś się zorientował?
Wiesz co, miałem 3 grania i, bo nie opowiem ci taki na jednym szybkim strzale, bo mieliśmy tak, że na przykład mieliśmy, a ciekawe w ogóle, bo też graliśmy w, czekaj, gdzie my graliśmy w Manchesterze? Ale mam teraz jakąś taką dziurę. chyba w jakimś takim teatrze czy czymś takim. Dobra, fajnie, bo nie... Dobra, to bez sensu, ale na drugi dzień graliśmy w takim kościele. No widzisz, moja pamięć. Nie będę wiedział, kim ty jesteś.
Ten odcinek bardzo mocno podkreśla twoją generację, gdzie w tym odcinku już miałeś takie drzewo? Nie, ja spadłem z drzewa. Co to za dziwne kółko na ekranie? Gdzieś występowałem, nie wiem gdzie. To się dzieje. No, strzelił hat-tricka, kurde, ze starości teraz.
Oj, stary, to myślę, że to jeszcze nie koniec. Bo byłem w Muzeum Nauki i się świetnie bawiłem, więc wiesz.
Co mówisz, ale,
ale była, graliśmy w takim ala kościele trochę, w takiej sali kościelnej, co w ogóle była bardzo dobrze wyposażona. To jest w ogóle ciekawe, że te miejsca w Anglii, w ogóle ja mam wrażenie, że to jest w ogóle podejście do całej Anglii, do całej możliwej nawet Wielkiej Brytanii, że ona kiedyś była naprawdę mocnym, silnym zawodnikiem. I tak po prostu myślę, że tak zostanie. A to tak nie zostanie, że te hotele tam są dość mroczne, że no jedzenie to jest jakiś dla mnie, ja nawet mówiłem to ze Stery, że jak stary tam... ja nie mogę
koszmar,
nawet tego...
Koszmar!
Tam nie ma, stary... No. Jak ja słyszałem, że ktoś ostatnio się po jakiś zespół mówi, no super, byliśmy w trasie, fantastyczne. I mówię, gdzie wyście jedli i co jecie ewentualnie? Bo... Tam nie ma warzyw, stary. Tak. Tam, no dobra, jest fasolka w tym czymś, ale to jest pełna tego cukru z puszki po prostu wylane. Jajka to jest jakiś... Ja nie mogłem uwierzyć, że w każdym hotelu, a spałem w różnych hotelach w Anglii i w tym roku w takim nawet sensowniejszej jako hotel, okej, chociaż jak ty powiedział, że to jest... No, mamy tutaj dla pana lepszy standard, bo jakoś tak po prostu wyszło. Tak. To nie było, nawet nie wiadomo jak, bo mnie tam nie kojarzą przecież ci Anglicy. No to stary, była piękna sprawa, bo no naprawdę tu nie uruchamia się, zbita taka umywalka,
tak.
Zapuszczona wanna. Chłopaki mówili, że jednemu się nie domyka okno, działa bardzo bucząca klimatyzacja. I to masz hotel, który ma, wiesz, naprawdę spoko standard tam, nie? Cena, masz taki, nie wierzysz, po prostu w życiu w Polsce takiego hotelu w takim nazwanym standardzie czy cenie, no nie ma opcji. To są u nas, jest tak inny poziom w ogóle. Na śniadanie masz warzywa, masz różne wymyślności, pyszne. Stary, naprawdę, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem w hotelu w Polsce
ale
takie...
Co? Ale poczekaj, Abel, chcesz mi powiedzieć, że nie lubisz wszędzie mieć wykładzinę oraz dwa krany z wrzątkiem oraz po prostu lodem? Ja nie rozumiem.
Jak są... To jest też niesamowite. No ale też, stary, ten taki poczucie, że ta wykładzina to już swoje przeżyła.
Oj, tam już zostało skiepowane nieraz.
Oby tylko skiepowane. Stary, naprawdę. Ile trupów tam zostało ciągniętych po tej wykładzinie, pod to łóżko. I tą umywalką ktoś roztrzaskiwał czaszkę o tą umywalkę. Wiesz, to ja mam wrażenie, że tak, że tam jest zupełnie... I oni tak czują taką moc, taką, ale... Naprawdę, ja mam wrażenie, że ja nie wiem, jak się czuje Anglia, jak tu przyjeżdża, do po prostu hotelu, spoko hotelu, tak. Z jakimś niesamowitym śniadaniem. Znaczy, nie wiem, chyba, że my jesteśmy jakoś tak bardziej ustawieni, ale ja nie wiem, ja nie jestem tak światowy jak ty,
absolutnie,
ale no, rozwaliło mi to głowę.
Absolutnie się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o ten właśnie standard taki brytyjski i właśnie jedzenia. Teraz my wracaliśmy do Krakowa, nie? I stary, no po prostu jak weszliśmy do przypadkowej knajpy w Krakowie, to miałem takie... Jezus Maria, to tak smakowało jedzenie.
No właśnie. No. Janek ostatnio wrzucił nam na grupie, jak wyjechaliśmy, bo o tym gadaliśmy, że niesamowite i parę osób z Polski, które tam po występie z nami gadało, to też mówili, że no naprawdę, tu jest kłopot w kwestii warzyw, takich wiesz i tak dalej, taki nie wiem, no, nawet nie wiem z jakiego... Chodzi mi o to, że jak wysłał nam na grupie zdjęcie śniadanie angielskie, sobie zamawia,
no.
To jak zrobił zdjęcie tego śniadania, napisałem do niego, to nie stało obok angielskiego śniadania, stary. Jakby to jest, to tylko się tak nazywa, bo ma te elementy, nie?
Tak.
Ale to jest zupełnie inny rodzaj wędliny, inny rodzaj fasoli, inny rodzaj, stary, pomidor. Tam w ogóle nie ma o czym gadać, nie?
Tak, no, absolutnie.
Niesamowite.
A co za tym idzie, to też nasza obserwacja, nie wiem, czy z tym się zgodzisz, ale to też ze swoim organizatorem tam rozmawialiśmy i coś, co... Bardziej bym chciał nacisnąć, że doceniam Polskę niż krytykuję Anglię, ale coś, z czego ja nie zdawałem sobie tak do końca sprawy, to że w Polsce nowoczesność sal, w sensie właśnie w tych centrach kultury.
Tak.
I to, że masz właśnie, kurde, spotlight, i to, że, kurde, zawsze jest garderoba, i to, że, kurde, są względnie, kurde, wygodne krzesła. Czasem nie ma, czasem są drewniane, a czasem są takie, ale ogólnie, że jest to całe zaplecze. Ja nie mówię w takich miastach jak Warszawa, czy Kraków, czy Gdańsk. Tylko ja mówię o takiej przysłowiowej, wiesz, Kazimierzy Dolnej. Albo, kurde, wiesz, takim ma... I tam jest...
Musisz wyjaśnić, że jest taka miejscowość, tak? Kazimierza Dolna, bo ludzie będą mówili, Piotrek, jest Kazimierz Dolny i tak dalej, bo ty mówiłeś, że jest taka miejscowość.
Jest Kazimierza Górna i Kazimierz Dolny, chyba coś takiego jest. Jest Kazimierza.
Czyli pomieszałeś wszystko.
Tak, więc wszystko jest dalej w porządku.
Mieliście rację, że możecie pisać, że nie ma takiego miasta, bo nie ma takiego miasta. Dobra, no.
Chodzi mi o to, że rzeczywiście, kurde, no my wchodzimy na jakieś takie, wiesz, względnie nowoczesne, albo takie sale, gdzie odbywa się stand-up, na przykład, wiesz, w Newcastle, sala, gdzie odbywa się stand-up. I masz, kurde, wiesz, jedno światło na spotlight. I masz takie, no ja rozumiem, tak, jeżeli tak, to by było miejsce, które ma jedno wydarzenie na parę miesięcy, parę tygodni, ale z tego, co rozumiem, to wy tu macie codziennie jakieś wydarzenie. Nie możecie trochę więcej w światło zainwestować? W sensie jako jednorazowy strzał? No i nie, no po prostu tak jest, wszystkim wystarcza i jest git. I to ma swój urok, ale kurde, no bardzo doceniam teraz te wszystkie nasze infrastrukturalne zaplecze, zwłaszcza pod stand-up w naszym kraju, że naprawdę możemy grać w wielu miejscach.
To ja ci powiem, że to jest kwestia techniczna, ale też kwestia czasami nawet naprawdę takiego zadbania. Ja nie wiem, czy nasze budynki po prostu są nowe, czy były to dofinansowania z Unii i faktycznie to się rozbudowało, ta infrastruktura powstała, że w wielu mniejszych miejscowościach są czyste, fajne, nowe domy kultury z naprawdę ze spoko sprzętem i ktoś mówi, aj, nie mamy jeszcze tego i tego. So, myślę, kurczę, tam naprawdę są... Ja nie wiem, stary, to wszystko już, to miało pewnie jakiś mega pik, wiesz, z 30 lat temu czy 40 i tak zostało, nie?
Tak.
Nie wiem, czy wystarczy ścierać kurz, nie? Jak odchodzi.
Ale to na pewno nie zaszkodzi, farba. Panowie.
To też, ale stary, ja widziałem tam, wiesz, no, na płytę piśniową, jak półki przykręcone na wkręty, żeby drzwi się trzymały, bo coś tam sobie myślisz. Jezu, to jest niewiarygodne. Może nie teraz w tym hotelu, gdzie byliśmy teraz, nie? Ale sama jakby czujesz, że tak to jest i tak, wiecie, tam to trzeba... To pewno ci się skończy. To się tak kruszy i zostanie wał Hadriana z tego, że 3-4 fajne fragmenty i chodźmy, nie? Nie wiem, no ciekawe to jest. Ale jeżeli chodzi o ludzi, o granie, no to tak. Kurde, gdzie myśmy grali w tym Manchesterze? Jezu, ja nie mogę sobie po prostu skojarzyć tej sali. Ale graliśmy w bardzo fajnym takim teatrze, no też takim trochę zaśniedziałym w kwestii nawet tam tego zaplecza i tak dalej. Ale bardzo fajni ludzie tam techniczni, tam angielska obsługa i tak dalej. Taka długa przestrzeń, więc nie taka może super idealna energetycznie, ale bardzo sympatyczna. Mieliśmy bardzo fajne granie tam. W Manchesterze też pamiętam, mieliśmy, kurczę, a wiem już, o, no to nie, to też graliśmy w takim fajnym miejscu, już teraz wszystko kojarzę. Graliśmy w takiej a la filharmonii, coś takiego i ona była bardzo taka, wydaje się, nowoczesna. Tak, więc to było takie miejsce w ogóle nie pubowe i nie takie małe właśnie, trochę jak kiedyś kojarzę, to mówisz, takie małe, zatęchłe miejsce.
Czy ty specjalnie unikasz odpowiedzi na temat widzów?
Tak nie, nie, dlatego, że właściwie mieliśmy trzy grania. I mieliśmy tak, w tej filharmonii pierwszego dnia jedna pani mi tam, miałem takie, że coś tam mi rzuciła, a po drugie filmowała, a to jest dziwne. No, w sensie ja mam wrażenie, że mam nadzieję też, że my wiemy, że się nie filmuje, nie? Jakby, że to bez sensu filmować występ, że usiądź, obejrzyj i bądź tutaj, więc zwróciłem uwagę, nie? Ale w graniu mieliśmy sytuację taką, że nikt nic nie krzyczał, nie był pijany, nic takiego, więc spoko.
No.
W tym...
To było w piątek, czy sobotę, czy niedzielę?
W piątek.
To było w piątek?
W Cambridge.
O 19.
Tak. Okay. W Cambridge mieliśmy bardzo żywą widownię. To było ciekawe, to był taki kościół, ale bardzo też nowocześnie wyposażony, chociaż to, co było ciekawe, oni nie mogli przesunąć nam świateł. Mieli takie ekrany LED-owe, gdzie wyświetliliśmy sobie plakat swój i tak dalej. Potem to zgasiliśmy, bo one trochę świeciły. Ale była fajna sala, taka energetyczna, taka dobra, wiesz, taka tak fajnie, tak na takim tym. I ciekawe było to, że musieliśmy się lekko przesunąć, bo tam, gdzie oni zawsze mają mówić, to jest kościół taki trochę. to tam, gdzie mieli mównicę, tam światło padało i tam mogliśmy stamtąd gadać, bo jak byliśmy przesunięci na środek, to nie. To jakby oni mówili, że nie da się przesunąć tego światła, oni jutro mają znowu imprezę, bo coś tam, no, dobra. Ale też bardzo fajna obsługa i widownia była bardzo taka, kurczę, ogień, ale tam był moment, że ktoś mi 2-3 razy coś dokrzyczał,
tak,
i tak dalej, wiesz, tam, i ja to też skomentowałem i tak dalej, i tam było najżywiej, najbardziej energetycznie, ale po tym jak zostawaliśmy napione na zdjęcia, na jakieś takie tam, wiesz, dwa słowa po, kurczę, dobra była ta energia, ja, to nie były te czasy, że ja, wiesz, 10 lat temu czy 15 lat temu przyjeżdżałem i ja, z rozmów z widzami po... ja nie musiałem nic pić, ja byłem już zrobiony, wiesz, po paru rozmowach, tak, nie? No. Co ja wiedziałem, że jedziesz na bitwę, jakby tam jedziesz na bitwę, nie? W ogóle tego nie mieliśmy teraz, a po tak samo było na spokojnie zupełnie w niedzielę. Więc powiem ci, że mieliśmy jedną sytuację, gdzie ja coś powiedziałem i jedną taką, w której ja też coś powiedziałem na drugi dzień i tam było... Więc musisz dać na takim występie jeszcze więcej energii od siebie.
Tak.
Żeby tak trochę nie dać sobie wejść w słowo, nie? A szczególnie jak masz jakąś pauzę czy coś, to musisz napierdzielać. Co ciekawe, bardzo dużo ludzi przychodziło i mówiło, żebym cię pozdrowił.
O.
Tak, bo słuchają też i tak dalej, więc...
U mnie było bardzo podobnie do tego, co opisujesz, tylko bym bardziej nacisnął na ten motyw tej takiej wrzawy angielskiej, tej takiego po prostu, wiesz, ty to nazywasz A, nie? Ale... Ja mam na przykład fragment w programie, nie spoilerując, ale że nawet nie tyle, że śpiewam 100 lat, tylko mówię, że ktoś by śpiewał 100 lat. I dwa razy na 6 widownia 100 lat, 100 lat. Masz takie... No nie, to nie jest, ja was nie wypuszczam do niczego tutaj, okej? Okay? I tak jak też...
A mieliście przerwy? Mieliście też alkohol tam i tak dalej?
Zmienialiśmy cały czas. W sensie, że raz była przerwa, raz nie było przerwy, raz ja robiłem trochę dłużej, raz robiłem trochę krócej, cały czas to tak trochę dostosowywaliśmy względem poprzedniego wieczoru.
A mieliście miejsce, gdzie był bar na przykład, czy coś takiego?
Wolę odpowiedzieć tak, w niektórych miejscach tak, w innych nie. Znaczy na pewno nie pomagał, brak baru na pewno nie przeszkadzał, nie? Ale po każdym występie, jak się sprzątało krzesła, to widać było, wiesz, szklane seteczki, które się walają tu czy tam. Znowu, masz rację, z tym się absolutnie pod to podpiszę, że ja też po wszystkim podpisywałem książki i tak dalej i była bardzo fajna atmosfera i bardzo dużo osób zostawało i czuć było jakąś taką fajną energię w tym wszystkim. No ale prawda jest taka, że na tych występach, nawet jak wiesz, ja robiłem salę, załóżmy średnio po 200 osób, to no nawet jak jest, wiesz, problem jest taki, to jest problem, że jak zawsze, to jest oczywiste, co teraz powiem, 180 czy nawet 190 jest spoko, 10 to są furiaci, którzy przyszli to porobić, nie? I to jakby akceptuję jako po prostu, ktoś to u nas na trasie ładnie ujął, że często ja miałem poczucie w tej Anglii i znowu ja rzucam to jakby generalną płachtą, ale to też jakby, że jak występuję w Polsce, to jestem w relacji występujący widownia, nie? I siłą rzeczy to jest relacja wyższa niższa, nie? W sensie, że wy przyszliście mnie zobaczyć. A mam wrażenie, że w Anglii występuję w relacji nie występujący widownia, tylko Polak dla Polaka. I jesteśmy bardzo na równi. I więc ja mówię o takich sytuacjach, gdzie wiesz, wchodząc na salę i znowu, ja mówię, to jest bardzo uprzejme i miłe i na pewno nie będę tutaj, ale wchodząc na salę to zawsze było, dobra Piotruś, kurwa, dzisiaj będzie zajebiście, nie? Ty, dawaj piweczko przed występem, wiesz, i masz taką energię, nie? A teraz na przykład jak wróciłem do Krakowa i wiesz, ktoś pod salą, życzę miłego występu. I mam takie, sorry, zapomniałem, no też tak można.
Kurczę, to nie, to ja tak w ogóle nie miałem. Być może właśnie tutaj moja starość pomaga, bo mało kto do starego siwego dziada z brodą chce krzyczeć, wiesz, jakby, że możliwe, że faktycznie nawet to powoduje, że... Wiesz, to są. Poza tym ja też mam, to chyba możliwe, że tak jest, ale przez te moje tematy, które ja tam gadam, to możliwe, że też czasami przychodzi też więcej ludzi, którzy chcą, albo mają też dzieciaki, są, wiesz, to jest ten też troszeczkę. Ja nie wiem, czy ktoś ma ochotę słuchać część programu o dzieciach, jak nie ma dzieci, a jest jeszcze młodszy i tak dalej, nie? Może no nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to też...
Absolutnie, tylko czy miałeś poczucie, że wszyscy... Znaczy zdecydowanie ja w ogóle czuję, i to też warto powiedzieć, że zwłaszcza po tym podcaście mam wrażenie, że przychodzą coraz bardziej świadomi widzowie, którzy nas znają i którzy mają... nie chcę powiedzieć więcej szacunku do nas, ale jakby, że wiedzą, na co przychodzą, załóżmy, nie? Bo po prostu już teraz dużo już rozmawiamy o wszystkim i tak dalej. No ale że dalej w tej Anglii, no to co mówię, że przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą do końca, kim jesteś, tylko jest komik, jest Polak, jest śmiesznie.
Tak, i... bo jest tak, bo jest wieczór polski i tak dalej. No nie, na maksa, pewnie tak, nie? Ale to inaczej, ja też chcę powiedzieć, że to się mocno zmieniło od tego, co... Ja pamiętam, że jak przyjechaliśmy kiedyś z kabaretem dawno temu, te 15 lat temu powiedzmy do tego, tam do... czy do Londynu, czy gdzieś, to wow, tam stary ogień taki, znaczy, kurczę, ja pamiętam, że to były dwie emocje, dlatego też my tam zawsze jeździliśmy, bo ta emocja tej dzikości, tego szaleństwa, tego
tak
i krzyczenia i tak dalej, poza tym w skeczach mi to też mniej przeszkadzało, nie? To znaczy, że jak grasz tu skecz, coś tam, wiesz, jesteś ekipą na scenie, coś się przebierasz, jesteś trochę dresikiem, trochę grasz, jak chcesz, to się zamykasz w tej za tą szybą i możesz sobie grać ze sobą, a jak chcesz się otworzyć, to też jeszcze ogień. No to ja pamiętam, że w tamtych czasach tam było i mnóstwo dzikości, i mnóstwo alkoholu i też, tak jak mówisz, te miejsca były takie, że coś załatwmy, jakiś dom gdzieś po drodze, ktoś ma większy salon, może u niego, wiesz, dobra, weźmiemy wódę, będzie dobra impreza, nie? Tak mi się to oczywiście kojarzy, trochę przesadzam, ale pamiętam, że ta dzikość i to
stęsknienie, był taki moment, ja bym teraz, nawet powiedział, nie? W sensie,
tak, że... tak, właśnie to chciałem powiedzieć, to tylko jedna rzecz, że teraz już tak nie mam, bardzo mi się fajnie gra w Stodole, jeszcze szczególnie, że graliśmy na drugi dzień też w Warszawie i super, i bardzo lubię. I tam będę teraz sobie grał znowu i znowu i będę przyjeżdżał do tej Warszawy tam regularnie w miarę. Więc już tak nie mam, ale pamiętam, że był taki moment, że ja pamiętam, że jechałeś do Londynu na przykład i ci ludzie nie mogli się doczekać, że przyjedziesz. Wow! I jakby... Po prostu będzie fajnie. Dawaj się, co macie, będzie fajnie, więc... I do tego jeszcze jest trochę wypite, no, ale stary, to jest weekend, ludzie są po tygodniu pracy i jak w Polsce grałeś, grałem, pamiętam, w Grudziądzu w piątek, tak, no. Też był ogień tak. I też było, wiesz, inna energia, więc... No więc to też się... To nie jest jakaś zmiana taka, a tam ci jeszcze mają mniejszą szansę spotkać się z kimś stąd, bo tu masz mimo wszystko większy wybór, nie? To ja miałem moment, że ja w Warszawie, bo do tego nawiązuję, to bardziej oni byli tacy, no co tam masz, nie? Jak nie ty, to jutro Sting, także mara. Był taki moment, że ja tak czułem, teraz już tak nie mam i czuję się bardzo dobrze i swobodnie, ale był taki moment przez chwilę, że ja się tak czułem, ja miałem tak w głowie, nie? A tam to po prostu stary, jak nieważne, jaki jesteś wyrodny, ale ciocia, jak cię wreszcie po 10 latach zobaczy, to cię przytuli i kurczę, i będzie super impreza, nie?
Czy ja ci kiedyś opowiadałem o chyba mojej ulubionej występowej historii właśnie z Anglii, jak parę lat temu byłem i się pobili na widowni? Czy to ci kiedyś mówiłem? Tak.
I to ojciec z synem,
ojciec
tak?
Ojciec z synem, tak.
Tak, mówiłeś mi, tak.
Ojciec
tak,
z synem i to po prostu szybko opowiadając, żeby sobie to przypomnieć, to ja zszedłem ze sceny. I widownia nie klaskała, ponieważ po prostu nie zauważyła, że zszedłem. Po prostu się tak najbali wszyscy, że po prostu nie było braw. I po wszystkim organizator poszedł i powiedział, czy bym zdjęcia zrobił z widownią. Ja taki trochę zniszczony, zmęczony. Mam taki, nie no stary, oni nie chcą, żebym tam wychodził. Ale zanim to, co się stało z tymi ludźmi, co się pobili? Organizator mi mówi, no tam wyprowadziłem jednego i uderzyłem go z prawej pięści i mu powiedziałem, że jak wstanie, to dostanie też z lewej. I się spojrzałem na jego, wiesz, pięści i obie były zakrwawione. I miałem takie, idziemy na zdjęcia.
To powiem ci, że mieliśmy też, bo to był taki też intensywny miesiąc, no to miesiąc temu byliśmy lekko ponad w Holandii. To gadaliśmy
o, jak tym. Porównujesz? Jak,
I też, jakby właśnie od jakiegoś czasu, od nie wiem, paru lat, od kilkunastu, no bardziej kilku tras, pewnie 10, czy właśnie jesteśmy gdzieś w Szkocji, czy byliśmy w Holandii, czy w zeszłym roku. No pamiętam, że rok temu, jak byliśmy w Holandii, czy półtora roku temu jakoś tak, to był jeden tylko gość, który tam, wiesz, to trzeba było po prostu go wyprowadzić, nie? Był pod wpływem alkoholu tak grubo i to przeszkadzało, ale to już się też pozmieniało. To też jest tak, że i po pierwsze ten świat się trochę zmniejszył, więc mam wrażenie, że to nie jest już takie wytęsknienie jak kiedyś, bo tego jest wszystkiego więcej i też ci ludzie też są tam dłużej. Oni sobie siedzą, oni mogą sobie spokojnie pójść na angielski stand-up, mogą sobie pójść na, tak. na wiesz, na coś innego, więc to są też zupełnie, myślę, to wszystko się tak fajnie uspokoiło, ale bywają momenty, zresztą tak samo w Polsce, nie? Masz występy, gdzie jest więcej ognia i masz takiego, gdzie jest trochę mniej. A myślę sobie, że ja w ogóle nie mam tego porównania, bo ty mówisz, że grałeś w środę. Tak. Ale ja już na przykład w środę i w weekend, a ja już tutaj u nas gram tylko w niedzielę właściwie, nie? Znaczy jeżeli chodzi o weekendowe dni, nie gram w piątki i w soboty. Więc to porównanie mam też tylko takie stare, oldschoolowe, jeszcze kiedyś z Grudziądza,
tak.
Z szalonego występu. I wtedy pewnie puszczają hamulce, no bo ludzie sobie po wiesz, mają weekend, chcą się zluzować i... No i to tak wychodzi czasami. Ale mówię, no to mi, kolejna trasa, która mi potwierdziła, że to się i pozmieniało i jest po prostu inaczej, a czasem, no dobra, musisz mocniej, ale to jest sobota i albo, nie wiem, sala, albo dzień, wiesz.
A powiedz mi, a jakie są jeszcze kraje, w których ty występowałeś po polsku? W sensie Anglia, Holandia? Rozumiem, że całą Skandynawię zrobiłeś?
Nie, nie zrobiłem całej. Byłem w Szwecji i teraz w maju też będziemy w Szwecji. O. Bardzo się cieszę, bo pójdę na tego śledzia, o którym już mówiłem.
Tak?
Do muzeum, byłem w Norwegii. O stary, to był strzał. Byłem w Norwegii, byliśmy z Limem. Tak.
A czy robiłeś coś na przykład z tej zachodniej Europy, taką Francję, albo Hiszpanię, albo Włochy, czy coś takiego? Tam miałeś kiedyś występy dla
nie,
Polonii?
Nie. A. Jakoś tak mi się zawsze kojarzyło, że to nie jest jakaś
wielka liczba taka. A wschodnią? Na przykład Litwa, Łotwa, coś, Ukraina? Nie, też nie.
Nie. Mhm. Nie, właściwie to tak głównie wyspy. Byliśmy kiedyś z trasą jakąś tam chyba w Niemczech na jednym występie. Byliśmy w Brukseli chyba też. I w Holandii. To Holandia i ten. Holandia i tak naprawdę regularnie ostatnio to ten Sztokholm, bo to już chyba byliśmy drugi raz, teraz będziemy trzeci. Holandia i wyspy.
Ja mam teraz, to jest niepotwierdzone info, ale na pewno nikomu to nie zaszkodzi. A może już jest potwierdzone, ale wiem, że gdzieś w kuluarach się mówi o Australii, że Australia może niedługo będzie jakimś takim miejscem. Wiem, że chyba Bendler właśnie planuje pojechać do Australii.
Do Australii.
Tak, na występy. To też jest, kurde, mocnym.
Możliwe, żebym zmarł w trasie, bo to jest bardzo daleko i to, wiesz.
Nie, to stary, pojedź od drugiej strony, stary. Jest dużo bliżej.
Jak ja pamiętam, ostatnio mój kolega był w Australii, to go wywiózł sąd brytyjski, bo tam miał zamieszkać, bo był przestępcą i to było w XIX czy XVIII wieku.
No tak, no.
Kojarzę to mam takie czasy, z pierwszej ręki tak. Informacji.
No to nic się nie zmieniło. To dalej jest tak samo.
Panie Piotrze, bo nam zostało nie za dużo czasu, a chciałem jeszcze podpytać, czy my mamy jakieś pytania takie z naszej poprzedniej jeszcze listy, bo przecież ci, którzy wiedzą, to mogą nam zadawać pytania, bo są na grupie patronów na Patronite. Zapraszamy serdecznie na tę grupę i też do subskrypcji, kurczę, no bo miałem o tym powiedzieć,
tak jest.
Tego kanału.
Tu dawaj. Są... nie wiem, czy czytać imię i nazwisko? Chyba nie? Imię od Mateusza.
No ale imię?
Od Mateusza.
No, dawaj.
Podziękowanie dla Abelarda za ślimaki. To rozumiem, że z kimś się całowałeś, tak? Czy co? Z kimś wszedłeś w ślimaka?
Jezu, ja widzisz, czekaj, za ślimaki?
Może pytanie ci coś odblokuje? I pytanie do Abelarda, no. Czy zrobiłeś sobie te fish and chips z przepisu, który ci dałem? Albo coś innego z piwnego ciasta? No bardzo niezręczne pytanie.
No. Tak.
I to jest to, co jak ludzie do mnie podchodzą i mówią, pozdrów Abelarda, ja mam takie, nie można tego robić. Nie można, jego ego jest tak duże, on was nie pamięta. On nie ma...
Fajnie, bo to zależy od pamięci i od ego. Jakby to albo to, albo to. I właściwie jak jesteś typem, co ma początki Alzheimera, to wszyscy myślą, co za dupek.
Ale on ma ego. Tak.
Tak. Wiesz co? Dobra, jeżeli chodzi o ślimaki... A wiem! Czekaj, ale to są ślimaki... To jest od Mateusza?
Tak się nazywa nasz patron.
Ale jaja. Ostatnio poleciłem, że można kupić ślimaki. Nie wiem, czy to jest to.
A czemu polecałeś ślimaki?
Nawet nie, że kupić, tylko że można oddać. Bo było tak, że jedna dziewczyna chciała oddać ślimaki chyba w dobre ręce. Takie specjalne. Ale nie wiem, czy to o to chodzi w ogóle, bo to ostatnio co ze ślimakami pamiętam. A jeżeli chodzi o fish and chips i robienie ten, nie robiłem jeszcze żadnego ciasta, bo nie miałem czasu być w domu dłużej niż chwilę, a jak przyjechałem, to zacząłem myć okna na święta, więc... Więc nie. To będzie rozkosz, siedzenie i robienie sobie, wiesz, w kuchni rzeczy. Chociaż nawet nie wiem, czy ja będę potrafił to zrobić, ale może.
Zadaję pytanie od Iwony. Czy macie takie doświadczenie, że ktoś z was zdradził albo zrobił wam poważne świństwo i jak sobie z tym poradziliście? W takich sytuacjach wybieracie podejście wybaczam, czy nigdy ci tego nie zapomnę?
Ciekawe to jest.
ja mi się przypomina to, jak w trakcie, jak ty sobie myślisz, to te zestawienie, że nigdy ci tego nie wybaczę, albo zapomnę, że nigdy ci tego nie zapomnę, albo ci wybaczę, to jakiś czas temu z bratem swoim rozmawiałem i jakiś 6 lat temu była jakaś taka akcja, która, nie będę wchodził w szczegóły, bo to naprawdę nie chodzi o to, co się wydarzyło, ale jakieś tam świństwo było wyrządzone, nie? I wiesz, po latach ja takie mam, ty, a co się w ogóle stało z tym typem? W sensie, co się wtedy? On mówi, jakim typem? No wiesz, ty. I kurde, próbowaliśmy sobie przypomnieć jego imię i nie mogliśmy. I ja miałem takie, stare, to jest takie zwycięstwo. W sensie, bo pamiętaliśmy, pamiętaliśmy, ale ten typ już nic dla nas nie znaczył i go zapomnieliśmy. I to miałem takie, kurde, to jest największa wygrana, jaką możesz mieć. W sensie, po prostu tak ci wybaczyłem, że cię zapomniałem.
Tak. No tak, to nie jest coś, co ci zjada i zżera od środka.
Dokładnie.
No, ja mam coś takiego, tak sobie myślę teraz, że chyba jak jest to ktoś bliski, nie? Mhm. Ale to jest ciekawe, bo są takie, nie wiem, osoby, z którymi, nie wiem, brat na przykład, nie? Mhm. Jest jakaś akcja i no nie wiem, fajnie jest to przepracować, wyjaśnić i tak dalej, nie? Nie miałem nic od takiej osoby mi bliskiej chyba czegoś takiego, żebym odczuł jakąś taką rzecz, więc ciężko mi wymyślać, ale wydaje mi się, że to wtedy warto sobie jakoś to, nie wiem, wyjaśnić. Pytanie finalnie, czy z tą osobą potem coś, nie wiem, czy musisz, czy chcesz robić, nie?
To jest bardzo duża kwestia, masz rację.
No bo ten koleś został zapomniany, bo był w jakimś sensie, już nie pasował do układanki, nie? On, mogłeś być zły przez tydzień, dwa, po miesiącu nagle odczułeś, że się zalepiła ta dziura, za rok byłeś, że Jacek, nie chcę mi się z nim gadać, bo było coś. A za 5 lat był taki typ, co. I potem już nie wiesz, jakby to gdzieś się zalepiło, nie?
Jasne, ale wydaje mi się, że to też pytanie, które nawiązuje. Wiadomo, zmienia się sytuacja, jeżeli mówimy o rodzinie albo z kimś, kim musisz współpracować, jak sobie poradzić z taką sytuacją, że ktoś ci wyrządził świństwo. Ale my na przykład mieliśmy taki przykład właśnie w tej Anglii, nie? Że. Opiszę ci dokładnie sytuację. Mieliśmy hotel z jakimś tam basenem. I ja nie miałem ręcznika i szukałem basenu, ale były 3 osoby do recepcji. 2 osoby. I osoba pierwsza skończyła rozmawiać, więc ja poszedłem do recepcji i tylko, czy ręczniki się dostaje na basenie, czy muszę wziąć z pokoju? I pani mówi, są przy basenie. I gościu, który jest pierwszy w kolejce, ten mówi, ty, ale człowieku, jest kolejka. I ja mam takie, no wiem, ale ja tylko szybkie pytanie chciałem zadać, a wy się zmieniłem. No i co, i to nie obowiązuje cię kolejka? Ja miałem takie, poczekaj, w sensie chcesz mi powiedzieć, że nigdy tak nie zrobiłeś? Że po prostu szybkie pytanie zadałeś recepcjonistce, bo widzisz, że to ci zajmie sekundę, a ciebie będzie trzeba zameldować? I nie powiedziałem tego, nie? W sensie, ale miałem takie, no co za gbur. W sensie dosłownie moja sytuacja trwała 500, kto tak by nie zrobił, nie? I ewidentnie on był jakby spięty i taki, wiesz, szukał odpowiedzi w stylu, wiesz, wejdźmy teraz ze sobą w dyskusję. I ja miałem takie, ty masz cięższy dzień. I po prostu sobie odszedłem z uśmiechem, nie? I uważam, że to jest też nie do końca odpowiedź na pytanie, jak się zachować, kiedy ktoś ci świństwo robi, ale
to
też
znaczy, motyw... To jest super, bo masz ten moment, w którym albo masz fajny dzień, albo masz lekki dzień, albo masz faktycznie sytuację, w której stać cię na to, żeby zrobić dobra tam, nie? Stać cię mentalnie, albo czasami fizycznie, że masz jakby, że dobra, nie kłóćmy się o to, masz, nie ma problemu, tak. To dla ciebie, albo coś się wylało, albo ktoś ci coś zarysuje w samochodzie, mówisz, dobra, olejmy to, nie ma, jakby nic się tam nie stało, to jest narzędzie, to jest przedmiot. Niektórzy się czymś bardzo spinają, albo mają ciężki dzień, albo to dla nich jest bardzo ważne, nie? No bo to dla ciebie też nie było ważne, ani chyba dla niego, żeby cię potem gonił i tak dalej, to się gdzieś rozbiło. Trzeba mieć pytanie tylko, czy jak jest moment, który jest bardzo ważny, nie? No to czy to nie jest jakiś taki, co tam zrobić, co w tej bo to pytanie było o zdradę, powiedzmy.
Czekaj.
O coś takiego grubego chyba, nie? Mhm. Więc mi się wydaje, że też ja mam tak czasami, że po prostu no to spoko, ja nie będę się teraz kłócił, czy nie będę już tam tego ciągał, jakby już olejmy to, ale już też... Nie chcę mi się już drugi raz, wiesz, tego robić. Nie? Jakby
jasne.
Nie musimy już tego robić razem. Jakby według tej sytuacji, która się wydarzyła, chyba też tak masz, więc już tego nie róbmy, nie? I ciężko mi potem znowu wejść na ten tor. O, super, jest ekstra i nie mam zadry, ale też nie mam już potrzeby gdzieś razem iść.
Z też takich rozmów wokół tego tematu, to w samochodzie niedawno rozmawialiśmy właśnie, ktoś mi powiedział, zadał pytanie takie, tylko muszę sobie przypomnieć dokładnie ten czasownik, że czy zdarza mi się, żebym opierdzielił swojego menedżera, czy że opierdzielić było tym słowem, czy ochrzanić, załóżmy, że opierdzielić, nie? Ale ja miałem takie, że chyba w ciągu 12 lat, co to robię, nigdy nie opierdzieliłem swojego menedżera, w sensie tak, żebym się na niego wydrzeć, czy jakby pokłócić, no jakby myślę, że moment, w którym ja bym zaczął kogoś opierdzielać, jeżeli to w znaczeniu jest takim, że się, wiesz, emocjonuje i tak, gorączkuje.
Bo to też jest opierdzielanie, brzmi jakbyś ty opierdzielił kogoś, bo to od razu sugeruje jakąś relację taką, ty opierdzielasz, nie? W sensie chyba sobie wyjaśniasz sytuację.
No dokładnie, bardzo. Ja nie wyobrażam sobie konfliktu, wiesz, tutaj mówimy konkretnie o linii, wiesz, artysta-menedżer, ale że gdybym ja miał, wiesz, podnosić nawet ton głosu na swojego menedżera, to już mam takie, nie, no to ta relacja jest skończona. W sensie jakby nie będziemy się porozmawiali w ten sposób. Fakt, że na przykład są jakieś konflikty i trzeba sobie coś wyjaśnić i wiesz, zwracamy sobie na coś uwagę, ale to nigdy nie jest w kontekście właśnie opierdzielania, to jest zawsze w kontekście właśnie, kurde, konstruktywnej uwagi i czasem powiedzenia sobie, zrobiłeś raz źle, zrobiłeś drugi raz źle i stary, w jakim stopniu, jeżeli trzeci raz zrobisz źle, to po prostu będziemy musieli się rozłączyć, ale nigdy nie powiem, ty kurde, musimy się rozłączyć, bo trzeci raz zrobiłeś źle. Nie, no po prostu, wiesz, no mieliśmy napisane zasady gry i życzę ci powodzenia i nara, nie? Tyle. I po prostu bardziej wybaczam i odchodzę.
Ja nie wiem, czy to jest kwestia też czasami wybaczania, czy po prostu niepamiętania. Właśnie, to bardziej to jest to, że, znaczy, no bo ja też nie wiem, jak to nazwać do końca, bo teraz musiałbym mieć jakiś konkretny przykład. Chyba po prostu mnie to... Coś mnie może boleć, potem ten czas płynie, on to zalecza, mnie to już średnio interesuje. Tak jak zresztą ty z tym kumplem miałeś, że nagle nie pamiętasz, o co było, dobra, tak. Ani nad tym nie siedzisz, to nie jest twój ciągle ziomek.
Tak,
nie?
Tak, tak.
To nie jest ktoś dla ciebie, jakby to już gdzieś coś się rozpękło, rozłączyło, nara. Rozumiem też, że ludzie się mogą pokłócić w pracy, nie? Mhm. Że masz napięcie, że masz, nie wiem, plan filmowy, premierę zaraz, jesteś w złym momencie i tak dalej. Pytanie też, co wtedy ta kłótnia, z czego się wzięła i chyba co możesz z tym zrobić. To znaczy, no bo po jakimś czasie przychodzi moment, że dobra, jakby okej, okay, już emocje opadają i nagle sobie dochodzi do ciebie, że stary, zachowałeś się jak dupek, nie? W sensie zacząłeś krzyczeć, jesteś wściekły, nadąsany, nie wiem, coś takiego, burknąłeś. No i wtedy chyba fajnie jest.
Nie wiem, czy masz duże ego, dobra, czy Alzheimera, ale naprawdę popraw swoje zachowanie. Nieważne, sorry, to ci wszedłem chyba w jakąś myśl. Nie, nawiązywałem do tego, nie, czy albo masz ego, albo Alzheimera, no w sensie...
A, tak, 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 no, dobra.
To jest w ogóle świetnie, że nie właśnie... pamiętałeś tego, że to powiedziałeś. Jeżeli to zrobiłeś teraz specjalnie, nie, to genialny
nie,
ruch.
Bo, nie, bo ja po prostu chodziło o tą myśl taką, że rozumiem, jak emocje buzują i jest jakiś moment i każdy chce to dobrze zrobić, tylko ty chcesz robić to tak, a ja chcę zrobić to tak. I możemy się pokłócić, możemy się opierdzielić nawzajem, możemy się... Ja ci mogę coś wykrzyczeć i teraz pytanie, jaki jest ruch dalej? Czy w tym zostaję i robię... Na drugi dzień nie było tematu. Hej, cześć Piotrek, ty mówisz, stary, jest temat. Wczoraj na mnie nakrzyczałeś, wczoraj mnie, nie wiem, oplułeś, wczoraj wybiłeś mi szybę w samochodzie moją głową, więc rozumiesz, jest temat, nie? I teraz pytanie, czy ja robię, dobra, daj spokój, Piotr, wiesz, no wtedy okej, okay, dobra, to dzięki. Albo czy ja biorę telefon, mówię, dobra stary, bo poniosło mnie wczoraj, ty już widzisz, że ja się chyba podpalam bez sensu i ty już się zastanawiasz wtedy, wiesz, a ja mogę sobie to wziąć jako, nie wiem, żółtą kartkę sam. Znaczy inaczej, no chyba nie zakładam opcji, tak jak sobie wyobrażam wielkich twórców tam kiedyś, jak byli. Tak, co się czasami ktoś mówił, no trochę krzyczał, ale był wielkim twórcą teatru i masz takie, ja bym chyba nie chciał z nim pracować, nie? To nie jest dla mnie wystarczający powód, że robisz śmieszny spektakl, bo mocny albo wyjątkowo jakiś, ale to jest tyran czy jakiś, wiesz, ktoś taki, kto opierdziela, czy krzyczy, czy atakuje, czy coś, nie wiem.
Zakończymy ostatnim pytaniem, jakimś może szybkim, które znajduje. Czy chodzicie na stand-upy innych artystów? Takie, wiecie, incognito.
Ciężko się chodzi incognito, nie? No bo no bo raczej ta widownia też nie jest tak bardzo różnorodna, więc ktoś coś wie, że ja idę. Nawet jak chcę sobie kupić bilet, to potem dostaję informację, ty, no daj znać, to po co kupujesz bilet, to bądź.
Ale wydaje mi się, że twoja strategia, i ja uważam, że to jest bardzo dobra strategia, którą zresztą chyba będę przyjmował od ciebie, to jest, jak ja ciebie zaprosiłem na występ, to ty mi powiedziałeś, nie, ja sobie ogarnę, nie wiem, czy będę i zobaczę. I później dopiero jak zobaczyłeś występ, to powiedziałeś, że byłeś. To jest bardzo wdzięczny sposób na to, żeby w razie co, jak będzie źle, stary, nie było mnie, nie musimy tego konfrontować. To jest super sposób.
Wiesz co, to jest tak, że ja raczej też jak mogę gdzieś, widzę, albo no nie wiem, mam teraz taką sytuację, że będę szedł na Rutka, bo mnie już zaprasza któryś raz, jak jest w pobliżu, a ja zawsze albo byłem w trasie, albo nie mogłem, albo coś, więc teraz na szczęście się udało, więc już od dawna wiemy, że ja idę.
Tak, okay.
Taki jest plan, nie? I tak wierzę, że to się uda. Mam to już wpisane i wierzę, że spoko. Ale, więc ciężko będzie udawać, poza tym wiesz, no to myślę, że już się na tyle znamy wszyscy i na tyle, że no, i też chodzisz na takich ludzi, których znasz i masz ochotę, że to no, nie ma opcji, żeby sobie pogadać, nawet jak coś ci się mniej podoba czy bardziej, to możesz sobie szczerze powiedzieć,
nie?
Bo to tak mi się wydaje. To jest ta jedna rzecz. A druga to z tym mówię, z tym ja na przykład proszę Janka i to często Janek chyba nawet załatwia, jak nie muszę wiedzieć, kto będzie, to nie chcę wiedzieć, nie? Czasami ktoś wchodzi. Czasami, no bo to jest stres, no. W sensie ja się też stresuję, nie? Ja stresuję się. Ostatnio też było w Warszawie tam parę takich osób dla mnie ważnych. I sobie myślę, kurczę, no to jest... I to są bardzo różne osoby, wiesz, a to ktoś z branży, a to ktoś z rodziny, a to ktoś spoza branży, ale też kogoś, kogo sobie tam lubię czy cenię. No i wolę dowiedzieć się później, a jak nic nie mówi, to no ostatnio, chociaż powiem ci, że ostatnio miałem taką sytuację, coś tam byłem średnio, byłem niezadowolony z jakiejś tam sytuacji i pamiętam i nie wiedziałem w ogóle, coś tam sobie gadam, przebieram się, taki jestem, kurczę, bo to mógłbym tu, a coś tam i wchodzi Lejson. Siemanko! I mówię, i wtedy nie chcesz wiedzieć, że był i wiesz, właśnie przed chwilą sobie coś komentujesz, że aj, mogłem to inaczej i coś.
Tak, no.
I nagle wiesz, cyk, takie, ach, no ale to już. Ale gdybym wiedział, że jest, to bym się 100 razy bardziej chyba stresował wcześniej.
Ja chcę ci zadać ostatnie pytanie, już wiem, że musimy kończyć, ale ostatnie pytanie. Czy jest jakaś osoba publiczna, która była kiedyś na twoim występie, która cię najbardziej zestresowała ze wszystkich? W sensie, że jest jakieś wspomnienie, że na przykład, kurde, nagle się dowiedziałem, że Lewandowski siedzi i mam takie... Czy jest, masz jakiś taki? Jest taka osoba?
Wiesz co, głupia sprawa, ja mam nadzieję, że ten ktoś tego nie słucha, tego naszego podcastu, ale jestem chyba przed taką sytuacją, bo... Nawiązałem taką szybką wymianę zdań z takim pisarzem, który Wit Szostak, którego zresztą polecałem książkę tutaj i bardzo sobie go cenię. I to jest taki naprawdę człowiek na poziomie, wiesz, jest doktorem w ogóle, jest to mega mądra głowa i pisze niesamowite książki. I inni pisarze, jak piszą i swój ulubiony pisarz albo taki, wiesz, wyjątkowy dzisiejszy pisarz, to piszą to tak. I jakoś tak wyszło, że z radością, ale zaprosiłem, bo okazało się, że ja tam coś oznaczyłem go, bo miałem jego książkę, on tam pisał, że miło, więc ja zaprosiłem i teraz będziemy się widzieć chyba w Krakowie. I jestem trochę załamany, bo ja mam tam trochę takich, wiesz, no co, kto z nas nie ma tych żartów, które myślisz sobie, ale z drugiej strony, jeżeli... No nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Jest to takie stres, a z drugiej strony no robię to, co robię zawsze. No, robię te rzeczy, lubię te rzeczy, więc tym bardziej mi to otwiera głowę, że kurczę, jeżeli on takie rzeczy pisze w taki sposób i jest kimś takim, a do tego jeszcze ma takie poczucie humoru, że go też bawią różne rzeczy takie, bardzo szeroko, no to ja uwielbiam takich też, z tym bardziej jestem zestresowany, żeby nie dać ciała i wiesz, no to takie coś. No ale to... A ty miałeś taką sytuację?
Nie zadawałem tego pytania myśląc o sobie, ale jeżeli miałbym powiedzieć, przed kim się najbardziej zestresowałem, to bez wątpienia była to kadra reprezentacji Polski, gdzie miałem takie parę dni przed, że kurde, co jeżeli właśnie, nie wiem, Lewandowski się nie zaśmieje, a co jeżeli Wojtek Szczęsny coś mi powie i tak dalej. I to rzeczywiście się działo w mojej głowie. Wiem, że teraz w przyszłych tygodniach będzie parę osób i też nie chcę ich wymieniać do końca konkretnie, ale które spowodują większy stres u mnie. I to mogą być W sensie moi rodzice już byli na tym występie i to miałem takie, to jest zawsze ważny występ, jak moi rodzice przychodzą na występ, bo to już po prostu wiesz.
No, na maksa, tak. jasne.
A teraz na przykład to będą trochę ludzie właśnie tak quasi branżowi, których zależy mi na ich opinii, o w ten sposób. Nie, więc, ale zdecydowanie kadra. Jak pokonałem kadrę, to miałem takie, jestem nieśmiertelny.
To jest fajne.
Proszę Państwa, musimy powoli kończyć, tak. Ale bardzo Wam
to
dziękujemy.
To 48 odcinek wahania, tak? Wiesz, że zostały nam 2 odcinki stare i 50 to będzie dokładnie rok po rzeczy, no nie dokładnie, bo to jest jeden dzień różnicy, rok po poprzednim.
Naprawdę?
50.
Niesamowite, kurde, to będzie trzeba to jakoś uczcić. Jeszcze nie wiemy jak. Dziękujemy bardzo.
Czołem, hej.